Witam po przerwie w audycji Gdzie Nogi Poniosą. To jest oczywiście radio UWM FM, z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Dziś temat jak najbardziej turystyczny, ale taki bardziej trudny, społeczny można by było powiedzieć, bo dziś mówię o zjawisku seksturystyki. Wspomniałem już, co to w ogóle jest w poprzednim wejściu, teraz należy powiedzieć, no czym się to w ogóle zjawisko charakteryzuje. No i należy pamiętać o tym, że seksturystyka wygląda inaczej w przypadku kobiet i mężczyzn. Mężczyźni chcą bardziej jakby zdobywać, no w domyśle zdobywać kobiety, bo to jest jednak częstsza opcja. Kobiety natomiast często chcą być zdobywane. Ja tu mówię oczywiście o takim stereotypie, natomiast on również znajduje potwierdzenie w faktach, w badaniach naukowych, mimo że no, badania naukowe nie są łatwe do przeprowadzenia na nielegalnych procederach, tak? No to jest, wydaje mi się, oczywiste. A więc kobiety, tak, chcą być właśnie zdobywane, adorowane i często wskazuje się, że jest to pewnego rodzaju kompensacja braków w życiu codziennym i tu chodzi o zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Czasem tylko się nam po prostu tak wydaje. Co robią mężczyźni turyści? Oni bardzo często szukają kobiet chociażby w barach wieczorem, tak, ale zdarza się, że również jest to w ciągu dnia, w kawiarniach czy na ulicach. Natomiast w miejscach, w których seksturystyka się rozwija, tutaj no myślę, że na pewno przychodzi wam do głowy chociażby Tajlandia, dziewczyny oczywiście są zatrudniane w klubach go-go, również w barach. Turysta oczywiście może im postawić piwo, może z nimi porozmawiać i w sumie nie musi być do niczego zobowiązany, ale no to się oczywiście czasami dzieje, no bo jeżeli ma ochotę na wspólną noc, to taką by dziewczynę musi wynająć. To jest naprawdę złe słowo, ale no niestety, tak niestety ludzie to traktują. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to tutaj celem są chociażby muzułmańskie kraje, takie jak Turcja, Egipt czy Tunezja, ze względów religijnych tak naprawdę, która tam religia decyduje o obyczajowości, tak na dobrą sprawę. Miejscowe kobiety są zupełnie inaczej ubrane, inaczej się zachowują, natomiast no mężczyźni mogą robić, co im się żywnie podoba, w związku z czym ich nic specjalnie tam nie krępuje. Z drugiej strony właśnie turystki mogą się dowartościować przez no taki egzotyczny romans, no właśnie, z egzotycznym partnerem, tak, wyróżniającym się fizjonomią, na pewno od przeciętnego Polaka. Jest to jakaś inność, egzotyczność właśnie, która pociąga. Tu należy jednak pamiętać, i to często jest podnoszone, że ci kochankowie właśnie blisko wschodni, tak można powiedzieć, nie są specjalnie wybredni i często tylko cel finansowy się dla nich liczy, po prostu naciągają, zwłaszcza właśnie starsze, majętne panie, choć oczywiście na pewno będą również skłonni przypodobać się pięknym, młodym kobietom. Natomiast chodzi o to, że czasami właśnie przez tą chęć dowartościowania się gdzieś zatracamy tą czujność nad tym, żeby po prostu nie dać się oszukać. To jest bardzo ciekawe, bo islamskie prawo generalnie zabrania kontaktów pozamałżeńskich, ale tam jest taka pewna luka, że nic mężczyzny w tym nie krępuje i jakby ten kontrakt małżeński, który w tamtym prawie funkcjonuje, w zasadzie ma dotyczyć tylko muzułmanek, tak? I że jakby legalizujemy możliwość uprawiania miłości ze swoją żoną, natomiast to jakby nie dotyczy turystek. Bywa również, że na forach internetowych chociażby panie polecają sobie konkretne hotele, konkretnych barmanów nawet. I drodzy państwo, powstał raport fundacji Seles, która wylicza, że na całym świecie, która się no, zajmuje tym tematem, wyliczyli oni, że na całym świecie prostytucją para się co najmniej 40 milionów ludzi. Głównie kobiet. Co by tutaj lewicowi aktywiści nie mówili na temat sex workingu, tego, że jest to wyzwalające zajęcie i że praca jak każda inna, no to fakty, drodzy państwo, są takie, że 9 na 10 prostytutek jest w różny sposób przymuszanych do tego, co robią. Ale, drodzy państwo, seksturystyka czasem bywa przypadkowa, czasem to po prostu się wydarzy. Natomiast w wielu miejscach jest to po prostu popularna usługa, która jest proponowana przez niektóre kurorty. I niektórzy wiedzą, tak jak mówię, po co tam jadą, gdzie mają pojechać, czego mają się spodziewać, za jaką cenę. O tym, o czym na pewno trzeba powiedzieć tutaj w zakresie seksturystyki, to są właśnie te patologie, problemy, które wynikają z tego zjawiska. Drodzy państwo, no zagrożenia dla turysty, jakie są? To przede wszystkim rozwój chorób wenerycznych, głównie kiła i AIDS, ale nie należy wykluczyć chociażby wirusowego zapalenia wątroby. Szacuje się, że mniej więcej co czwarta prostytutka pracująca w Nairobi, stolica Kenii, może być nosicielką wirusa HIV. Ale również są inne kwestie negatywne, wynikające chociażby właśnie ze stręczycielstwa. Można nas szantażować, tak? Zrobić jakieś zdjęcia, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobą gdzieś na stanowisku w innym kraju, to takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć. Dodatkowo myślę, że nie przesadzę, jak wspomnę o tym, że no, tego typu turystyka wiąże się oczywiście z imprezami, na których jest alkohol, również narkotyki, co w niektórych krajach, w większości krajów, jest nielegalne. Zdarzają się oczywiście przypadki, kiedy możemy być również szantażowani przez to i każą nam coś przewieźć przez granicę. No różnie to może wyglądać, a w krajach, zwłaszcza muzułmańskich, oczywiście kara za posiadanie narkotyków, używanie czy właśnie przemycanie bywa bardzo, bardzo duża. Myślę, że to jest kolejna patologia turystyczna, którą tutaj za jakiś czas omówię. Drodzy Państwo, no ale mamy również zagrożenia inne, tak? Zagrożenia dla społeczności, społeczeństwa, również dla państwa. No bo mamy tu, drodzy Państwo, wzrost przestępczości na tle seksualnym. No oprócz prostytucji i stręczycielstwa mamy właśnie demoralizację nieletnich, w skrajnych przypadkach nawet pedofilię i handel ludźmi. Dodatkowo łamane są normy etyczne danego społeczeństwa, gloryfikowane są pewne zachowania, właśnie te nienormalne, można powiedzieć, no bo są po prostu opłacalne. Turyści, którzy płacą za takie atrakcje, zwykle nie zastanawiają się nad wiekiem, losem tych wykorzystywanych, najczęściej kobiet. Tymczasem UNICEF wskazuje, że 80% chociażby kostarykańskich dzieci doświadczyło jakichś seksualnych nadużyć. No a Kostaryka też jest na pewno krajem, który jest znany turystycznie. A teraz, drodzy Państwo, co po stronie plusów? Choć tu na pewno muszę powiedzieć, że obiektywizmu we mnie tutaj nie będzie, gdyż ja uważam to zjawisko za skrajnie negatywne, ale z naukowego obiektywizmu właśnie należy jakby spojrzeć na ten obraz człowieka, który z tego korzysta, no to chyba jakieś plusy dla nich są, tak? No bo raz jest to jakaś forma spełnienia, tak? Jadę po to, żeby poderwać i po prostu się udaje. Kolejna sprawa, spełnienie swoich fantazji seksualnych w warunkach, no, jeżeli takie w ogóle istnieją, jakichś względnie kontrolowanych, można powiedzieć. Niestety, najczęściej te warunki nie są w żaden sposób wystarczająco kontrolowane. Z punktu widzenia psychiki człowieka może się to wydawać w jakiś sposób pozytywne, tak? Nie dusimy tego w sobie, jakby wyzwalamy się, przez to nie będziemy mieli, nie wiem, depresji lub innych problemów natury psychicznej. No, ale umówmy się, zamiana depresji na AIDS, ja wiem, że to jest skrajne, co teraz powiedziałem, ale zamiana choroby psychicznej na chorobę weneryczną to jest, drodzy Państwo, żadne wyjście, żadne rozwiązanie, tak na dobrą sprawę. Nie tak leczymy nasze problemy, czy seksualne, czy jakiekolwiek inne. To oczywiście moja opinia. Każdy może mieć inną, czy dobrą, to jest już inna sprawa. Tak na dobrą sprawę ja tutaj mówię, że to jest jednoznacznie negatywne, natomiast historia każdego człowieka może być inna, tak? Nie wiemy, przez jakie traumy przeszedł, nie wiemy, przez co w ogóle, tak, przeszedł i różnie może to wyglądać. Myślę, że wiele jest takich opowieści na świecie z historii, że takie rzeczy po prostu się działy w momentach, kiedy kiepsko było z ekonomią, no to był to jeden ze sposobów, niestety, zwłaszcza dla kobiet, na podreperowanie tego budżetu. Tak jak mówię, pamiętajcie, każdy może przez różne traumy przechodzić i to niekoniecznie jest tego wina, niekoniecznie ten problem w ogóle jest uświadomiony. Pamiętajcie, że taka pomoc na was czeka w wielu miejscach, tylko po nią się właśnie zgłoście. I tu już mówię nie tylko o problemach tutaj związanych z różnego rodzaju problemami natury seksualnej, ale generalnie psychicznej. Pandemia bardzo nie pomogła. Myślę, że większość z was spotkała się z tymi wynikami, że po prostu jeśli chodzi o problemy psychiczne, to mamy ich coraz więcej i to jest tak na dobrą sprawę ta największa choroba XXI wieku. Tak jak mówię, rozmowa czy ze specjalistą, czy nawet z kimś zaufanym na pewno będzie lepsza niż kiszenie tego, że się tak wyrażę, w sobie. Są oczywiście odpowiednie telefony, możecie zadzwonić do odpowiednich służb w razie kryzysu, możecie chociażby tutaj w Olsztynie udać się do ośrodka pomocy psychologicznej i psychoedukacji Empatia. Oni również na pewno albo was gdzieś skierują, albo pomogą. Te telefony są oczywiście ogólnodostępne, to jest chociażby 800 74 dwójki, bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu. Jest również poradnia dla dzieci i młodzieży. Tu telefon zaufania 116-111, dla osób dorosłych 116-123, tak? Także te numery zapamiętajcie sobie, jeżeli wy bądź ktoś w waszym otoczeniu być może widzicie, że się zmaga z takimi problemami. No dobra, drodzy Państwo, ale tu już wracamy do seksturystyki, a raczej wrócimy do niej po przerwie, na którą już teraz serdecznie was zapraszam.